Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo księże biskupie Janie, który reprezentujesz również duchowo jego eminencję księdza kardynała Stanisława, który uczy nas podnoszenia serca w górę, ku Bogu, abyśmy je trzymali przy Bogu. Drodzy bracia, w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, które jesteście na co dzień świadkami miłości większej wobec Chrystusa w Kościele i w świecie. Pozdrawiam ojca opata Piotra i jego współbraci, stróżów wiary tego daru, jakim jest to miejsce i Chrystus łaskawy w tajemnicy krzyża. Drodzy bracia i siostry pielgrzymi, tego szczególnego miejsca zawierzenia, zwłaszcza w trudnych tajemnicach i okolicznościach waszego życia. Liturgia dzisiejszego święta w pierwszym czytaniu przywołuje obraz odnoszący się bezpośrednio do historii narodu Izraela, z jego wędrówki do ziemi obiecanej. Ukazuje nam prawdę, że po buncie przeciwko Bogu i zrozumieniu swej winy, ci ludzie otrzymali za wstawiennictwem Mojżesza obietnicę Boga. Każdy, jeśli tylko spojrzy na Niego, zostanie przy życiu. Jest to już pierwsze wskazanie, obraz węża podwyższonego na pustyni, który zapowiada tajemnicę podwyższenia Syna Człowieczego na wzgórzu Golgoty. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła ukazuje nam z jednej strony tajemnicę bliskości Boga i jak uczył nas Ojciec Święty Franciszek na Jasnej Górze, ukazuje nam Boga pokornego, a jednocześnie konkretnego w swoich działaniach. To jest ten sam Duch, o którym mówi święty Paweł, że Syn Boży uniżył samego siebie, stawszy się człowiekiem. Uniżył siebie do tego stopnia solidarności z człowiekiem, że pozwolił się ukrzyżować, zabić. Ukrzyżowany wypełnia wolę Ojca. Czy można to zrozumieć? Tajemnica węża obecna już w Księdze Rodzaju przy pierworodnym grzechu człowieka, ukazana w tajemnicy obrazu Starego Testamentu z wężem miedzianym wywyższonym na pustyni, spełnia się poprzez tajemnicę odwiecznego planu Boga w chwili przyjścia Syna Bożego na ziemię, aby ten świat zbawić, a nie potępić, nie zostawić go samemu sobie. Dostrzegamy, że ta tajemnica ma swoje rozjaśnienie w słowach dzisiejszej Ewangelii. Święty Jan, apostoł i ewangelista, zapisał jeden z najpiękniejszych i najkrótszych fragmentów swojej Ewangelii ukazujących plan Boga. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uświadamia nam, że trzeba, aby podwyższono Syna Człowieczego ponad ziemię na wzgórzu Golgoty, by świat nie został skazany na zagładę, na unicestwienie jednym aktem Boga, ale po to, aby ten świat przez Chrystusa, a w nim każdy z nas, każdy bez wyjątku człowiek, był zbawiony. Przywołajmy na chwilę refleksję papieża Benedykta XVI. Miłosierdzie Chrystusa nie jest tanim darem łaski i nie oznacza banalizacji zła. Chrystus nosi w swoim ciele i duszy całe brzemię zła, całą niszczycielską moc, ale spala i przemienia zło w swoim cierpieniu, w ogniu swej cierpiącej miłości, Oto Boża pomsta. On sam, Bóg Ojciec Miłosierdzia, w osobie Syna cierpi za nas. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy tutaj dzisiaj zebrani jako wspólnota wiary Kościoła, wspólnota ludzi, którzy z wiarą podchodzą pod krzyż i z wiarą wpatrują się w krzyż Jezusa, w Niego samego, podwyższonego nad ziemią. Wpatrujemy się dzisiaj po raz kolejny w tę niezwykłą tajemnicę miłości, miłosierdzia i solidarności Boga z ludźmi. Trzeba mieć odwagę wiary, aby tak patrzeć, aby nie odwracać wzroku również od własnego krzyża. Bo Chrystus powiedział do nas bardzo wyraźnie: kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest moim uczniem. Nie jest mnie godzien. Trzeba mieć odwagę przyjąć własny krzyż. Krzyż naszych bliskich, dotkniętych niepokojem serca czy cierpieniem, a nawet stratą najbliższych. Krzyż cierpień fizycznych i duchowych. Trzeba mieć odwagę, aby tak patrzeć, żeby nie uciekać od własnego krzyża. Podprowadza nas zawsze pod krzyż ta, która nam przewodzi w wierze. Również od 1050 lat na polskiej ziemi, od tajemnicy chrztu, Maryja, Matka Odkupiciela, mogła uciec spod krzyża i powiedzieć, że ta jej służba planowi Bożemu to było jakieś wielkie złudzenie. Przecież w tajemnicy zwiastowania usłyszała: on będzie wielki, on będzie królował, jego panowaniu nie będzie końca. A oto teraz stoi jako matka skazańca, wzgardzonego, ukrzyżowanego, odepchniętego przez ludzi. Ona uwierzyła, wbrew faktom, obietnicom Boga, że wywyższony na krzyżu Syn jest nie tylko jej Synem w ludzkiej naturze, ale jest Synem Boga dla naszego zbawienia. A przecież wyraźnie wołano pod krzyżem: zejdź, to ci uwierzymy. Innych wybawiałeś, to wybaw sam siebie. Masz Boga za Ojca, to niech cię wybawi. I słusznie święty Jan Paweł II powiedział, że przeżycie Maryi pod krzyżem to była największa w tajemnicy historii człowieka tajemnica wyniszczenia wiary w sercu człowieka. I dlatego dzisiaj przywołujemy ją w naszej tajemnicy również Eucharystii, którą sprawujemy, a która jest uobecnieniem Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Trzeba nam prosić o te światłe oczy serca, żeby nie zwątpić w Boży plan zbawienia wobec ludzi i wobec każdego z nas. Dostrzegamy bowiem, że Bóg w Chrystusie przyjął ludzką twarz i ludzkie serce, przebite dla nas, z którego wypływają krew i woda. Należy zawsze tak patrzeć, że krzyż odnosi się na płaszczyźnie religijnej do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, kim są, czy chrześcijanami, Żydami, muzułmanami, czy niewierzącymi. Trzeba nam zauważyć, że Żydzi, podkreślając swoje szczególne i jedyne wybranie przez Boga, często oburzali się już na samą myśl, chociażby w proroctwie Izajasza, że można dopuszczać pogan do ich religijnego dziedzictwa. Dlatego wejście Syna Bożego na świat już wtedy podzieliło ludzi na chrześcijan, którzy w Chrystusie uznali swojego Mesjasza, Zbawiciela i Pana, i przyklękali przed Nim i na Jego imię i na tych, którzy uznali Go jako znak sprzeciwu i głupoty. Ale tak było w przypadku proroctwa Symeona wypowiedzianym już na progu świątyni jerozolimskiej. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Chcę bardzo mocno podkreślić, stojąc dzisiaj pod krzyżem razem z wami, że na płaszczyźnie zbawczej Chrystus jedna ludzi z Bogiem i ze sobą raz na zawsze. Nikogo nie chce odrzucić. Każdy ma mieć swoje miejsce właśnie w Chrystusie, jako Bogu, który nas zbawia. I nie da się tej rzeczywistości zamalować jakimś propagandowym, politycznym sloganem. Dlatego powstaje pytanie, kiedy Chrystusowy krzyż nie będzie dzielił? Otóż nie będzie dzielił, jeśli wszyscy staną się albo chrześcijanami, albo poganami. Wtedy krzyż nie będzie odgrywał żadnej roli, gdy będą tylko przeciwnicy krzyża. Dla nich ten znak nie będzie miał żadnego znaczenia i wtedy nie będzie dzielił. Krzyż więc łączy wierzących w jego sens i w konsekwencji winien inspirować chrześcijan do pojednania ze wszystkimi bez względu na ich dzisiejszą postawę. Tak to napisał święty Paweł w liście do Efezjan, że on stworzył w sobie jednego człowieka, ale za cenę krzyża, za cenę jego krwi, abyśmy wszyscy byli jedno. A to jest możliwe do przyjęcia jedynie w płaszczyźnie wiary. I dlatego krzyż jest najgłębszym źródłem i znakiem pochylenia Boga nad naszymi ludzkimi zniewoleniami. I jeśli druga strona nie uznaje sensu krzyża, czego oczywiście nie musi, to pozostaje jeszcze jedna zasada. Życie obok siebie, ale w prawdzie i poszanowaniu, w pokoju, bez atakowania chrześcijan i krzyża. A już całkiem niedopuszczalne jest występowanie przeciwko krzyżowi ze strony chrześcijan i chowanie go do lamusa życiowego albo tylko do przestrzeni sakralnych. My mamy prawo do uzewnętrznienia swojej wiary i to jest nasz obowiązek. Chrystus Pan bardzo wyraźnie powiedział, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebie. I dlatego nie wolno dać się sprowokować do takiej postawy, która z jednej strony odrzuca krzyż, a z drugiej w imię obrony krzyża prowokuje do nienawiści. Religia i wiara chrześcijańska nie może być zepchnięta do źródła antymiłości i nienawiści. Nie ma na to zgody, żeby powiedzieć, że krzyż Chrystusa jest źródłem podziału wśród ludzi. Drodzy bracia i siostry, chciałbym przywołać osobiste doświadczenie z czasów studenckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kiedy w sierpniu 1995 roku pełniłem posługę kapłańską na terenie diecezji Monachium Freising w miejscowości Zurberg. Dodam, że region ten był i jest miejscem wzrastania i studiów dzisiejszego papieża emeryta Benedykta XVI. Mieszkańcy tej miejscowości po zakończeniu działań wojennych wznieśli cmentarz osobny obok parafialnego, na którym pochowano ofiary nazistowskich zbrodni i pochodu z obozów koncentracyjnych. Wśród ofiar byli zarówno chrześcijanie, katolicy, Żydzi i niewierzący. To, co zasługuje na uwagę, to fakt, że kilkadziesiąt osób pochowano na tym cmentarzu w jednej kwaterze. Przez przeszło 50 lat ze zdumieniem odkrywałem, że nad tą kwaterą wzniesiono olbrzymi krzyż i u podstaw tego krzyża, u fundamentu, była z jednej strony gwiazda Dawida, a z drugiej znak półksiężyca. Modląc się na tym miejscu, byłem pod wrażeniem, że ktoś miał odwagę na grobach tychże ludzi podzielonych różnymi religiami postawić obok siebie te znaki. A kilka lat później zaatakowano w mediach dominację owego krzyża w Zurbergu. I wtedy dopiero przez wyrok Sądu Najwyższego Niemieckiej Republiki Federalnej pozwolono gminom żydowskim dodatkowo na cmentarzu wznieść znak menory, ale nie usunięto pomnika z krzyżem. Chciałbym zwrócić uwagę, że na terenie Bawarii czy we Francji przy różnych zjazdach do wiejskich parafii stoją krzyże i tablice, które mają zapisane imiona żołnierzy poległych w czasie I czy II wojny światowej. W tej laickiej, zeświadczonej i rozdzielającej religię od państwa Francji są również znaki krzyża stojące przy drogach i nikt ich nie usuwa. Są wyrazem pewnej tożsamości tamtych pokoleń. Krzyże przypominają, że tam pod nimi spoczywają ci, którzy zginęli, aby inni mogli żyć. To samo jest wpisane od wieków w tradycję naszego narodu. I dlatego nie możemy dać się wmanipulować w spór o krzyż. Również na krakowskich Błoniach mamy prawo do tego znaku, bo ten znak jest nie tylko znakiem zbawienia, ale również znakiem jedności całego rodzaju ludzkiego. I on nie będzie przeszkadzał tak zwanym normalnym krakowianom. Bo był już niestety w naszych ostatnich dziejach bardzo bolesny sygnał, kiedy był spór o krzyż w szkole włoskiej. I co ciekawe, 39 państw Europy i świata, w tym prawosławne państwa na czele z Rosją, wypowiedziały się w obronie decyzji włoskiego rządu, który pozwolił postawić krzyż, co prawda z motywacją, że jest to element neutralny, obojętny, a Polska nie wypowiedziała się w tej obronie. I ośmielę się powiedzieć, to nie było zapomnienie. To było celowe kłanianie się bożkom współczesnej Europy, która dzisiaj likwiduje zewnętrzne znaki wyrażania wiary, a później w demokratycznych parlamentach przegłosowuje takie prawa, które będą nie tylko ateistycznym dekalogiem, ale będą nieludzkim humanizmem. Dlatego dziękujemy Bogu za to, że 1050 lat temu na ziemi polskiej stanął krzyż, a pod krzyżem Chrystusa stała nasza i Jego Matka. I od tamtego czasu każdy człowiek tej ziemi posiada odzyskaną wolność, bo krzyż jest znakiem zbawienia i naszej nadziei. Dlatego zakończmy naszą refleksję słowami świętego Augustyna, który wezwie nas do postawy świadectwa. Niech Twoje wyznanie wiary będzie dla Ciebie rodzajem zwierciadła. Przeglądaj się w nim każdego dnia, aby zobaczyć, czy wierzysz w to, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się Twoją wiarą w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jest życiem i daje Ci życie. Amen.